Nie bądźcie bałwochwalcami. To tytuł dzisiejszego rozważania. Kontynuujemy rozważanie pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 10. Możemy otworzyć to miejsce, a więc wersety od 6 do 12. Przeczytajmy dla przypomnienia. Jestem przekonany, że niedługo to będzie najlepiej znany fragment w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian. O, jak mówiłem, wpadliśmy tutaj, już jesteśmy dosyć długo, ale ilość obrazów i takiego przesłania, które zawarte jest często w jednym słowie, sprawia, że musimy pobyć tutaj dłużej. A więc apostoł Paweł pisał tak: a to się stało dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Tamci to ojcowie, prawda? Znamy z kontekstu. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu. Padło ich jednego dnia 23 tysiące. Nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. No to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Ważne przesłanie. Jesteśmy blisko mety. Nie powinna się wydarzyć żadna katastrofa. Nie musi się wydarzyć, jeżeli tylko będziemy uczyli się na przykładzie ojców. Spójrzmy więc na tą zabójczą piątkę, o której apostoł Paweł mówi, bo te pięć rzeczy stanowi śmiertelne zagrożenie na drodze wiary. Po pierwsze, jest to pożądanie złych rzeczy. Po drugie, jest to bałwochwalstwo. Po trzecie, wszeteczeństwo. Po czwarte, kuszenie Pana. I po piąte, szemranie. Tydzień temu mówiliśmy o pożądaniu złych rzeczy. Chciałbym to jeszcze jakoś podsumować, żebyśmy zapamiętali, o czym mówiliśmy tydzień temu i abyśmy mogli przejść dalej. A więc apostoł Paweł mówił o idealizowaniu i tęsknocie za świeckim stylem życia, którym żyje świat tego wieku. Przestrzegał przed tym oraz przestrzegał przed prowadzeniem takiego stylu życia, który jest naturalny dla ludzi tego wieku. To jest swego rodzaju pęd za doczesnością, za posiadaniem, który cechuje żądza. Żądza w różnych dziedzinach życia. I to pożądanie złych rzeczy właśnie w głównej mierze do tego się odnosi. Jest to pożądanie często rzeczy materialnych, które owłada człowiekiem, całkowicie go zniewala. To styl życia typowy właśnie dla tego czasu, czyli dla upadłego świata, a nie powinien być typowy dla Kościoła i dla Bożych dzieci. Są to wartości, które ostatecznie zostaną przez Boga i są teraz piętnowane, ale też osądzone i potępione. I które wywołują Jego gniew. To trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Taki styl życia wśród ludzi wierzących wywołuje Jego gniew. W dużym skrócie, pożądanie złych rzeczy to właśnie prowadzenie takiego stylu życia typowego dla tego wieku. Tu królem życia jesteś ty, a nie Chrystus. A dokładniej rzecz ujmując, królem twojego życia tak naprawdę jest szatan. I to on sprawuje nad twoim życiem kontrolę. Widzimy to wyraźnie w liście do Efezjan w rozdziale 2, gdzie człowiek martwy z powodu upadku i grzechu jest przedstawiony jako taka marionetka w ręku szatana. A więc nasza dzisiejsza rzecz, o której będziemy mówili, to druga cecha zabójcza, a więc nie bądźcie bałwochwalstwami. Bałwochwalstwo. Przeczytajmy jeszcze raz ten werset 7 i zobaczmy, co tam jest powiedziane. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. O, jaką historię tak naprawdę apostoł Paweł ma tutaj na myśli i przed czym faktycznie nas ostrzega? Jest to konkretny fragment, konkretne wyrażenie, które spotykamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, Księdze Wyjścia w rozdziale 32. To jest dosyć obszerny fragment i pozwólcie, że ja go streszczę po prostu, ale zachęcam, abyśmy go teraz otworzyli i po prostu śledzili sobie to przesłanie tam znajdujące się, czytałem historię po prostu, a więc druga Księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, rozdział 32, wersety od 1 do 28. Co tam takiego się wydarzyło? Otóż musimy wiedzieć, że zupełnie niedawno, w bardzo bliskiej przeszłości, dosłownie kilkadziesiąt dni, ale nie więcej niż 40, na pewno mniej niż 40 dni wcześniej, Bóg zawarł z Izraelem przymierze pod górą Synaj, na mocy którego Izrael stał się jego wyłączną własnością. Cóż za wyróżnienie, cóż za zaszczyt, no rzecz naprawdę wyjątkowa. Naród, który Bóg uczynił swoją wyłączną własnością. I w wersetach 3 i 7 tego rozdziału, 24, przepraszam, rozdziału, musimy zobaczyć ten kontekst wcześniejszy. Jeszcze zachęcam, więc przerzućmy parę stron wcześniej. Druga Księga Mojżeszowa, 24, wersety 3 i 7, czytamy, że o tym, jak Bóg zawarł przymierze z Izraelem i do czego oni się zobowiązali. Tam dwukrotnie oni mówią takie zdanie, które można by było streścić następująco, że wypełnią wszystkie słowa, które wypowiedział Pan. Dwukrotnie mówił. Wypełnimy to, co powiedział Pan. Wypełnimy. A więc ze swojej strony do tego się zobowiązują. Tak jak powiedziałem, nie minęło 40 dni. Myślę, że minęło mniej niż 40 dni. I właśnie potem Bóg wezwał, po tym jak zawarł z nimi przymierze, Bóg wezwał Mojżesza na górę. I rozpoczął się ten okres tych 40 dni, gdzie Mojżesz przebywa na górze, a Bóg przekazuje mu, tak w dużym skrócie, tablice zapisane treścią jego przykazem. Mojżesz przebywał już jakiś czas na górze, a co się dzieje na dole? O tym właśnie czytamy już w naszym fragmencie, w rozdziale 32. Następuje zniecierpliwienie. I widzimy bardzo wyraźnie, że naród bierze inicjatywę w swoje ręce i mówią: no nie wiemy, co się dzieje z tym Mojżeszem, który wyprowadził nas z niewoli. I tu jest jakaś sugestia, że być może dokonał jakiejś dezercji, nie wiem, uciekł, wycofał się z tej służby i wywierają bardzo mocną presję. Naród jest, można powiedzieć, też poirytowany, żeby nie powiedzieć wzburzony. Wywierają presję na Aaronie, aby uczynił im bogów, które pójdą przed nimi. Nie wiem, czy jak sobie poczytacie ten 32 rozdział, to zobaczycie, że to jest taka ludzka inicjatywa, by mieć bogów, którzy będą w pewien sposób na usługach człowieka. I Aaron bezkrytycznie się temu poddaje, nawet wykazuje pewną inicjatywę. Mówi: przynieście wszystkie kolczyki, jakie macie. Następnie je przetapia i z nich wykonuje cielca i cały naród przygląda się efektowi końcowemu i stwierdza: to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I ostatecznie na podstawie wersetu 5 rozdziału 32 możemy odnieść wrażenie, że to miało być ich wyobrażenie Boga Jahwe, ponieważ chcieli świętować na cześć Boga Jahwe następnego dnia. I w wersecie 6 czytamy, że wstawszy wcześnie rano, złożyli całopalenie, przynieśli ofiary pojednania, następnie właśnie usiedli, aby jeść i pić, a potem wstali, aby się bawić. A więc tę konkretną historię miał apostoł Paweł na myśli, pisząc do Koryntian. Mojżesz jest jeszcze wtedy na górze i jest to końcówka tego 40-dniowego pobytu na górze i wtedy Bóg informuje go o tym, co się dzieje na dole. I jak Bóg patrzy na to, co się dzieje na dole, jak Bóg patrzy na bałwochwalstwo. Sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bóg traktuje to, jeżeli naród Boży coś takiego robi, traktuje to jako sprzeniewierzenie ze strony swojego ludu i momentalnie nie nazywa go już swoim ludem, ale mówi: twój lud, Mojżeszu, no nie mój. To jest twój lud. A więc Bóg traktował to jako sprzeniewierzenie się łasce, jaką okazał Izraelowi, zawierając z nimi przymierze i biorąc ich na swoją wyłączną własność. I po drugie, bałwochwalstwo spowodowało, że Bóg nie traktował ich, ani nie nazywał ich swoim narodem, lecz ludem Mojżesza. I widać tu również bardzo wyraźnie, że Bóg nie godzi się na dzielenie się swoją chwałą z czymkolwiek lub kimkolwiek innym. Czyli mówiąc wprost, nie godzi się, aby jego wielkie czyny przypisywać wytworowi ludzkiej wyobraźni czy ludzkim rąk. Pamiętacie, co jest powiedziane? Swojej chwały nie oddam nikomu. Bóg był dogłębnie poruszony i trzeba powiedzieć po prostu rozgniewany. Można powiedzieć, jest wzburzony bardzo mocno i wydaje się, że jest gotowy dopuścić do tego, aby ten lud ostatecznie przestał istnieć. Są tutaj takie dosyć mocne słowa wypowiedziane i mówi coś na temat tego, żeby od Mojżesza wyprowadzić nowy naród. Ale czytając ten fragment, zaczynamy rozumieć, że jest to pewnego rodzaju test dla Mojżesza, który staje w obronie tego narodu, czy jest dobrze, czy jest źle. I mówi: Panie, nie rób tego. Przecież to jest potomstwo Abrahama, Izaaka, Jakuba. Obiecałeś, że uczynisz ten lud licznym. Mojżesz z Jozuem wstępują z góry i już z oddali dochodzi do nich zgiełk z obozu. Zobaczcie wersety 17 i 18. Jozue, nie wiedząc, co się dzieje, bardzo fajnie to określa, mianowicie mówi: zgiełk wojenny w obozie. O tak, bo to jest wojna. Wojna o człowieka, wojna o prawdę, wojna o naród, wojna o to, kto będzie siedział na tronie. Wojna. Faktyczna wojna. Ale Mojżesz mówi, ani to jest pieśń zwycięstwa, ani pieśń porażki. To po prostu jest muzyka i taniec, prawda? Schodzą na dół i to, co zobaczyli, przekracza całkowicie wyobrażenie Mojżesza. On jest załamany, ale też jest rozgniewany maksymalnie. Wpada w gniew, widząc cielca i tańczących ludzi. Roztrzaskuje tablice przygotowane i opisane ręką Bożą, ponieważ jest to taki znak: złamaliśmy przymierze, złamaliśmy to, co obiecywaliśmy wykonać. Wchodzi w całe to zamieszanie, najpierw pali tego cielca, następnie go ściera, wysypuje to wszystko do wody i każe tym ludziom to pić. I w 25 wersecie czytamy, że to, co się wydarzyło, spowodowało, że lud jest, i tam jest określenie, rozwydrzony. Rozwydrzony. A gdybyśmy chcieli opisać to określenie, moglibyśmy powiedzieć o obyczajowym, całkowitym rozluźnieniu, czy wręcz zdziczeniu. Tak moglibyśmy określić te słowa. A tymczasem pamiętasz, co Bóg mówi do swojego ludu, do czego go wzywa? Świętymi bądźcie, jak ja jestem święty, bo ja jestem święty. Mojżesz, widząc, co tu się dzieje, co tu się stało, do czego to doprowadziło, kieruje do zgromadzonych apel. Kto jest za Panem do mnie? I wówczas gromadzą się wokół niego potomkowie Lewiego. I Mojżesz mówi teraz wtedy takie mocne słowa. Nieważne, czy to będzie twój dobry przyjaciel, syn, czy znajomy, macie wyciąć wszystkich, którzy się tego dopuścili. Oni idą przez obóz i dokładnie to czynią. Ginie wtedy 3000 mężów. 3000 mężów. W ten sposób, jak czytamy, oni dali wyraz temu, że nic tak nie liczy się dla nich jak wierność Bogu oraz wierność Jego przykazaniom. To w dużym skrócie to, co tutaj się wydarzyło. A więc jest to problem bałwochwalstwa. I czym jest bałwochwalstwo? Bałwochwalstwo to oczywiście, gdybyśmy mieli powiedzieć w pierwszym rzędzie, to jest oddawanie czci innemu Bogu lub bóstwu niż Bóg, który się objawia na kartach Pisma Świętego. To jest bałwochwalstwo w rozumieniu Słowa Bożego. A więc oddawanie czci komuś innemu niż jedynemu prawdziwemu i żywemu Bogu, Ojcu, Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. To jest czynienie kogoś pierwszym i ważniejszym ponad Boga. To może być inne bóstwo, to może być niebiblijne wyobrażenie Boga Biblii, ale również może być miłość do kogoś lub kogo kochasz najmocniej na świecie, do twojego męża, żony, dzieci, wnuków. To może być również dobrze, równie dobrze twoja kariera zawodowa, której podporządkowałeś całe swoje życie i ją postawiłeś na pierwszym miejscu. To może być żądza pieniądza i posiadania. To może być wszystko, co stawiasz wyżej ponad Boga. Bałwochwalstwo. I teraz spójrzmy, co Biblia mówi na temat bałwochwalstwa. Przejdźmy po prostu do tego, co złamał naród izraelski po 40 dniach od zawarcia przymierza z Bogiem. Dwa pierwsze przykazania Biblii brzmią tak. Księga Wyjścia, rozdział 20, czyli 2 Mojżeszowa 20 albo 5 Mojżeszowa 5. Tam są dwa razy, mamy cały dekalog. I czytajmy pierwsze dwa przykazania. Pierwsze przykazanie brzmi tak. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Pierwsze przykazanie. Drugie, które niejednokrotnie w naszej polskiej rzeczywistości jest chowane lub jakoś tak czytane, jakby go nie było. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Zwróćcie uwagę, że w ten sposób objawia się Bóg Izraelowi, który ich wyprowadził z niewoli egipskiej swoją wyciągniętą, potężną prawicą, czyli wśród niezwykłych znaków i cudów. To jest ten Bóg, który mówi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bóg nie godzi się w relacji ze swoim ludem, aby on miał kogokolwiek obok niego, komu oddawałby cześć. Zawsze traktuje to jako złamanie przez swój lud zawartego z nim przymierza. Czytamy również, że zabraniał im czynić podobizny rzeźbione czegokolwiek. I uwaga, nie tylko tego, co jest na ziemi, nie tylko tego, co jest pod ziemią, ale również tego, co jest na niebie. Nie pozwala im tego czynić w celu oddawania temu czci, kłanianiu się, czy po prostu czczeniu. Żeby było jasne, po prostu Bóg mówi, nie czyń sobie podobizny czy wyobrażenia czegokolwiek, co może się wiązać ze mną lub jakąkolwiek istotą na niebie i nie oddawaj temu czci, ani się temu nie kłaniaj. To tu jest właśnie napisane. Chwała należy się tylko Jemu. I Bóg bardzo ostro traktuje bałwochwalstwo pośród swego ludu. I obiecuje je ścigać do trzeciego i czwartego pokolenia. Ścigać je. I karać. Ale niezwykłe jest to, że obiecuje okazywać łaskę do tysięcznego pokolenia, czyli po prostu na zawsze tym, którzy go miłują i którzy mu służą. No to jest przymierze z góry Synaj i to są dwa pierwsze przykazania w Biblii. Ale teraz zobaczmy, co Stary Testament w ogóle mówi. Wybrałem tylko jeden tekst, bo to oczywiście jest mnóstwo, ale tekst bardzo wymowny. Z Psalmu 115, wersety 3 i niżej otwórzmy. I po prostu zobaczmy. Bóg nasz jest w niebie, mówi psalm. Czyni wszystko, co zechce. To nie znaczy, że on jest taki, wiecie, po prostu kapryśny, że się to lub tamto. No, Bóg, który jest w niebie, czyni wszystko, co chce. Czyli co zaplanował, to wykona. To się stanie. Tak i amen. Bożyszcze ich Są ze srebra, złota, są dziełem rąk ludzkich, mają usta, nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają, mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Izraelu, ufaj Panu. On jest pomocą i tarczą ich. Psalm 115. Niesamowite słowa. Bóg jest w niebie. Nasz Bóg jest w niebie. Czyni, co zechce. Bożyszcza zaś nie mówią, nie słyszą, nie czują, nie chodzą. Izraelu, ufaj Panu, który jest w niebie. Ufaj Bogu Jahwe, Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ufaj Jemu. On jest Twoją tarczą i Twoją pomocą. Dobrze, jak myślicie, dlaczego apostoł Paweł przytacza tę historię w swoim liście do Koryntian? A czego on oczekuje w takiej sytuacji od nich? Na co liczył? Moim zdaniem dlatego, że śmiertelnym zagrożeniem dla nich na drodze wiary, oprócz pożądania złych rzeczy, czyli tego świeckiego stylu życia, o czym czytamy w liście do Koryntian, rzeczywiście było również bałwochwalstwo, tak powszechne w Koryncie. Oni non-stop się o nie ocierali i wielu z nich z niego wyszło. Ale mieli dylemat, pamiętacie? Mówiliśmy o tym. Czy jest coś złego w tym, skoro abym brał udział w uczcie poświęconej jakiemuś bóstwu, skoro ja mogę przy tej okazji dobić targu, mogę zrobić dobry biznes, lub to sprawia, że nie będę wykluczony społecznie, a będę miał połączenia, koneksje i tak dalej. Czy jest coś złego? No nie ma nic złego, przecież wiemy, że człowieka duchowego nic nie zbrudzi, nic mu nie zaszkodzi. Właśnie dlatego Paweł do nich to pisze. Zobaczcie, co tam się stało. Zobaczcie, co tam się stało. Bałwochwalstwo czyni wielkie spustoszenie, prowadzi do rozwydrzenia i do degradacji całego narodu. Bardzo szybko. A więc zobaczcie, pamiętacie w rozdziałach 5, 8, 10 Paweł przestrzega przed bagatelizowaniem bałwochwalstwa, które ma zawsze negatywny wpływ na jednostkę i na wspólnotę. Apostoł Paweł przestrzega. Nie bierzcie w tym udziału. Przestrzega, że to może kalać sumienia braci słabych. W końcu, że jest to wspólnotą z czym? Z demonami. A nie chcę, żebyście mieli wspólnotę z demonami, mówi apostoł Paweł. I również, co jest istotne, Paweł przestrzega nie przed samymi poganami, co przed ludźmi, którzy mienią się braćmi, a są bałwochwalcami i mówi, nie powinniście w ogóle mieć z nimi do czynienia. Czyli przed ludźmi, którzy się mienią braćmi, a są bałwochwalcami, czyli żyją w taki sposób. To znaczy, że w zborze mogli być ludzie, którzy mówili, jestem wierzącym, ale po prostu byli bałwochwalcami. I Paweł mówi, nie miejcie z nimi do czynienia. Usuńcie takich spośród siebie. Jest w tym bardzo, bardzo radykalny. To znaczy, że w Koryncie pojawiła się pewna słowo, pomóżcie mi. Tolerancja dla pewnych postaw i przekonań. Myślę więc, że Paweł oczekiwał od Koryntian czujności oraz swojego rodzaju gorliwości i wierności wobec objawionego Boga na kartach Pisma Świętego. Paweł mówi, znacie Boga? Studiujcie Pismo Święte, studiujcie księgi, studiujcie prawo, studiujcie proroków, studiujcie Pismo Święte. Ono jest natchnione i pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, do poprawy, wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Oczekiwał, że to Pismo Święte, że to objawienie pochodzące z Pisma Świętego będzie dla nich najwyższym autorytetem w kwestiach wiary. Nie zaś człowiek i jego podania i baśń. Teraz pytanie, jakie jest zastosowanie dla nas? Jakie zastosowanie dla nas może być? Po pierwsze, musimy powiedzieć, że tak jak naturalnym dla człowieka upadłego jest pożądanie złych rzeczy, świecki styl życia oraz te wartości, tak naturalnym, zupełnie naturalnym jest bałwochwalstwo. To jest zupełnie coś naturalnego, od czego człowiek musi się odwrócić, co człowiek pouczony przez Pismo Święte, który nauczył się Chrystusa, świadomie się czego wyrzeka, od tego się odwraca, aby oddawać chwałę Bogu według tego, co jest napisane w Słowie Bożym. I to jest trudny proces, ale do którego jesteśmy wezwani. Dlaczego? Ponieważ jest to autentyczna wojna o prawdę. Kto jedynie jest Bogiem i kto ma prawo zasiadać na tronie twojego życia? Cały czas słychać zgiełk wojenny. I jest to wojna o wieczność, o życie lub śmierć, o zbawienie, o świętość lub rozwydrzenie jednostki i całej wspólnoty. Po drugie, czy bałwochwalstwo jest śmiertelnym zagrożeniem również dla naszej wiary dzisiaj? No, są jakieś takie egzotyczne rzeczy. Ludzie piszą na Facebooku, że brał udział w jakichś tam, wiecie, rytuałach, w jakichś praktykach, ale generalnie no, żyjemy w chrześcijańskim świecie, w chrześcijańskim kraju. Uważam, że jest to jak najbardziej realne zagrożenie. Dlatego tak ważne jest studiowanie Pisma Świętego z modlitwą i pouczeniem Ducha Świętego. Naprawdę kluczowe. To tu człowiekowi objawia siebie Bóg. Współczesny Kościół zaś musi stawiać sprzeciw czemu? Jakiej postawie? Relatywizmowi, w którym każdy chce wierzyć tak, jak mu się podoba. W którym każdy chce wierzyć w Boga, który jest jedynie Bogiem miłości, Bogiem dobrym, Bogiem niewymagającym. To nie jest obraz Boga z Biblii. To jest bardzo niekompletny obraz. To jest tak naprawdę stworzenie sobie cielca, któremu oddaje się cześć. To nie jest obraz Boga, który widzimy na kartach Pisma Świętego. Musimy studiować Słowo Boże i musimy poznać, co On mówi w nim na swój temat do nas. I albo przyjąć to w całości i wtedy to będzie rzeczywiście oddawanie Bogu chwały według tego, czego On oczekuje, albo będziemy bałwochwalcami. Zwróćcie uwagę, co się dzieje dzisiaj w kościołach. Ludzie wnoszą do kościoła pełnymi garściami różne zasłyszane wokół siebie wyobrażenia Boga, różne jakieś praktyki. I kościół staje się czasami bałwochwalczy za sprawą odrzucenia Pisma Świętego. Jak zapytasz człowieka, w jakiego Boga wierzysz, to ten człowiek ci najczęściej powie w Boga miłości. No i co? No w Boga miłość. Ale jakie są atrybuty Boga? Jaka jest Jego charakter, jaka natura? Jest o wiele bogatsza. Jest również Bogiem świętym. Jest również Bogiem sprawiedliwym. I moglibyśmy mówić jeszcze wiele innych rzeczy. Niebezpieczeństwo jest takie, że Pismo przestało być najwyższym autorytetem w kwestiach wiary. Często je stamtąd zdejmujemy. Czemu? Bo nam się wydaje, że pewne rzeczy kłócą się właśnie ze współczesnymi trendami. A chcemy być bardzo tacy współcześni. Ale to również jest bałwochwalstwem. Dopóki to człowiek zasiada na tronie swojego życia lub kto inny poza Jezusem, który jest Panem, jesteśmy bałwochwalcami. Zrób miejsce na tronie dla Pana, na tronie swojego życia. Po trzecie, pozwól, że spytam Ciebie, na czym opierasz swoje przekonania, swoje wierzenia, na czym opierasz? No, pastor mi powiedział, ksiądz mi powiedział, dziadkowie to mówili. No więc zastanów się, czy to, w co wierzysz, wynika z nauki Pisma Świętego. Czy kiedykolwiek to weryfikowałeś? Czy wiesz, że to, jak wierzysz i w kogo wierzysz, wynika z tego, co wyczytałeś z Pisma Świętego. Że Bóg otworzył przed tobą Pisma. I ty wierzysz, bo jest tak napisane. Czy kiedykolwiek zweryfikowałeś to, co usłyszałeś i czemu dałeś posłuch? Czy to ma biblijne fundamenty? Mateusza 5, 15, 7 do 9. Tam jest taka rzecz, w której Jezus dotyka problemu pewnych niebiblijnych praktyk. Jak najbardziej w świątyni, pewnych nauk, które stały się ważniejsze z nauczaniem Pisma Świętego i w końcu stanęły wyżej niż nauczanie Pisma Świętego. I Jezus do ludzi tego uczących, ale też tak żyjących, mówi: obłudnicy. Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. No dobrze, że słuchamy tutaj nawzajem tego rozważania, ale właśnie po to otwieramy Biblię, by się przekonać, że to, co jest mówione w oparciu o Słowo Boże, a nie w oparciu o jakiegoś idola czy kogoś, kto po prostu, kogo, nie wiem, lubimy i tak dalej. Każdy z nas ma jakichś ludzi w internecie, których słuchamy. Po prostu ich lubimy, są fajni. I czasami zaciera nam się ten nawyk, ale czy rzeczywiście jest tak, jak on mówi, bo tak mówi Słowo Boże. Właściwie człowiek, który naucza, powinien zawsze mówić: sprawdź to w Słowie Bożym. Sprawdź, czy tak właśnie jest. Czy ono to mówi? Czemu? Ponieważ twoje duchowe życie powinno w pierwszym rzędzie być połączone z Bogiem. Z tym, co On mówi do ciebie. A On mówi z kart Pisma Świętego do ciebie. I po piąte, żeby dobrze zrozumieć, co jest w niej napisane, musimy patrzeć na Jezusa, skupić na Nim uwagę. Nie na żadnych idolach, ale na Jezusie. Dlaczego? List do Hebrajczyków nam to tłumaczy bardzo wyraźnie. To są pewne takie nawyki, dobre nawyki, aby nie zboczyć z drogi i aby oddawać cześć Bogu, który objawia się na kartach Pisma Świętego. Wielokrotnie, Hebrajczyków 1 rozdział, wersety od 1 do 4, i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni. O, u kresu dni. Paweł też mówi, że żyjemy u kresu dni. To do nas. Przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszy od aniołów, o ile znamienitszy od nich odziedziczył imię. Co mówi apostoł Paweł? Patrz na Jezusa, skup uwagę na Nim, jak żyje, jak postępuje i czego naucza. Co mówi na temat tych wszystkich ważnych dogmatów Starego Testamentu, bo on pokazuje nam, jak powinniśmy je rozumieć. Jak powinniśmy je rozumieć. Jak powinniśmy rozumieć pewne rzeczy, które czyni i mówi Bóg. Czemu? Bo jest to najbardziej wiarygodny świadek i nauczyciel. Bóg przemawia do nas przez Syna. No nie mógł posłać nikogo bardziej wiarygodnego. I są tu wymienione powody, przez którego co? Wszechświat stworzył, przez którego dalej, co mamy powiedziane jeszcze? On jest wiernym odbiciem Jego chwały i istoty. On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. On dokonał oczyszczenia z grzechów. On zasiada na tronie. Skup uwagę na Nim, na tym, co mówi, bo to jest Pan. Jezus jest Pan. Jezus jest Pan. I tak naprawdę tron twojego życia powinien być udostępniony tylko dla Niego. Jeżeli udostępnisz go dla Niego, to możesz być pewien, że to uwielbi również Ojca. Skąd to wiemy? Ano właśnie z Ewangelii Jana na przykład. gdzie jest powiedziane o tym, ten fragment pojawia się na koniec nabożeństwa, kto nie czci Syna, nie czci też Ojca, który Go posłał. Ponieważ Syn zawsze wskazuje na Ojca i prowadzi nas do Niego jako jedyny pośrednik między Bogiem i ludźmi. Po szóste, wobec przejawów bałwochwalstwa możemy przyjąć to jako postawę narodu, czyli kogoś, kto się domaga mieć bóstwo na swoje własne wyobrażenie i kto inicjuje działania ku temu. Po drugie, Arona, który biernie się temu przygląda, a nawet to wykonuje, wspiera w imię dobrze pojętej tolerancji. Po trzecie, Mojżesza, który wpada w gniew, spala cielca, ściera go na proch i każe to wypić. Jest absolutnie przeciwny, reaguje radykalnie. Czemu? Ponieważ wie, że to doprowadziło do rozwydrzenia, zawsze prowadzi do upadku. Jaką postawę ty prezentujesz wobec tego problemu? Bałwochwalstwa, o którym dzisiaj mówimy tak szeroko. I w końcu siódma rzecz. Praca domowa. Chciałbym ci zadać pytanie, czy czytasz regularnie Pismo Święte? Bo jeżeli nie czytasz, to skąd masz wiedzieć, jak masz wierzyć? Łykniesz wszystko jak pelikan. Czytaj Pismo Święte. Studiuj uważnie. Nie wybrane fragmenciki, które ci się podobają, ale czytaj cały program od początku do końca, całą Biblię. Ojcowie to są ci, którzy znają Boga od początku. A więc znają całe przesłanie Pisma Świętego, dlatego są w stanie powiedzieć, jaki Bóg jest, jak działa lub jak nie działa. Czytaj Pismo Święte, studiuj je z uwagą i z modlitwą i proś Duchu Święty, zostałeś posłany po to, by mnie wprowadzić we wszelką prawdę. Otwórz przede mną to słowo. Ale również, proszę cię, weź sobie kartkę. Pustą. Niezapisaną. Połóż sobie na komodzie, na biurku, a może w Biblii i pomódl się, Panie, jeżeli jest jakikolwiek bożek w moim życiu, objaw mi to. Nie chcę, aby zasiadał na tronie mojego życia i nie chcę, aby był obok Ciebie. Wszystko, co jest bożkiem, muszę zniszczyć. Pokaż mi, Panie, to. Pomódl się o to i bądź gotowy, bo Duch Święty będzie Ci to objawiał, gwarantuję Ci. Jeżeli masz tylko szczere serce, to nie stanie się może po 5 minutach, ale jeżeli będziesz chodził z tym pragnieniem w sercu, to Bóg może Ci pokazać bardzo wiele rzeczy. Ponieważ On nie chce dzielić swojej chwały z nikim i nie odda jej nikomu. A kiedy w końcu wypełnisz tą listę, to bądź gotowy potem po prostu wyrzucić to ze swojego życia lub przywrócić to w miejsce odpowiednie dla tego, odbierając temu rangę bóstwa, bożka, bożyszcza. To nie musi być zaraz, wiecie, złe wyobrażenie Boga, chociaż może być. To jest druzgocące, kiedy odkrywasz, że wierzyłeś niebiblijnie, ale to jest też łaska Boża. Ale to może być na przykład nadmierna miłość. Miłość przewyższająca miłość do Boga, na przykład do Twoich dzieci, do Twojego męża, żony, właśnie do pracy. Kiedyś z tej kazalnicy Borys Rokicki powiedział takie słowo. Na pierwszym miejscu musi być Bóg, długo, długo nic i dopiero reszta rzeczy oraz osób. Tak ma być wywyższone w naszym życiu. Dzisiejsze słowo, tytuł Nie bądźcie bałwochwalcami, jest jednym z 5 zabójczych cech, które mogą nas niestety wybić na drodze wiary i nie powinniśmy tego bagatelizować. I zachęcam, abyśmy teraz spędzili czas z jednej strony na modlitwie, właśnie o ten problem, ale z drugiej strony to, co jest najlepsze w takim momencie, oddajmy Bogu chwałę. Oddajmy chwałę Jezusowi Chrystusowi, oddajmy chwałę. Powiedzmy, że On jest Panem. Jeżeli to tylko jest w naszym sercu, ogłośmy to. Nawet to, co czynił niegdyś brat Kordziukiewicz. Modlitwa jednym zdaniem. Jakże mocna, kiedy jest z potężnym wyznaniem płynącym z serca. Zapraszam, pomódlmy się.